Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, ale piękny dzień, nie? Przepiękny. Oby za tydzień był tak samo.
Dzisiaj nie będziesz o deszczu mówił?
Nie, chyba nie. Łukasz 14 rozdział, będziemy czytać od 16 wersetu. Łukasz 14, 16. Wtedy on mu powiedział, pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu. Będę mówić o jedzeniu, siostro. A gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym, chodźcie, bo już wszystko gotowe. A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział, kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi zaś powiedział, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział, pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swego sługi, wyjdź szybko na ulicę i za ułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I powiedział sługa, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy pan powiedział do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymusza do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Dzisiaj chciałbym głosić wam na temat tego, co jest w tym fragmencie, mianowicie chciałbym głosić na temat tej wielkiej uczty, na temat tych wymówek zaproszonych, wielkoduszności gospodarza, wiary sługi i o woli gospodarza, bo to jest naprawdę dużo dużo do nauczania się z tego fragmentu dla nas wszystkich. Zaczynając od tej wielkiej uczty. Kto nie lubi uczty, nie? Jak mamy tutaj zazwyczaj społeczność, tak dzisiaj będzie społeczność, nie ogłosił chyba Jurek, ale będzie społeczność. Zapraszamy wszystkich po nabożeństwie. Trzeba wytrwać do końca kazania. Lubię mieć kazanie, kiedy jest społeczność, bo zazwyczaj jest więcej ludzi i nikt nie ucieka. Każdy lubi ucztę. Każdy lubi coś jeść. I Pan Bóg tutaj porównuje to, co On przygotowywał, to, co On przygotowuje, to, co On przygotował już nawet dla człowieka do takiej uczty. Mianowicie Bóg po prostu pragnie wbrew, może nie wbrew, może mimo to, że człowiek jest tak bezbożny z natury, tak samolubny z natury, tak grzeszny z natury, że Bóg mimo wszystko chciał i nadal chce, żeby człowiek miał z Nim społeczność. Żeby człowiek miał z Nim kontakt i nawet kontakt na wieki wieków. I On powiedział tutaj, że On właśnie wydał, pewien człowiek wydał wielką ucztę. I ta uczta jest wielka pod kilkoma względami. Ona jest wielka ze względu na wybitnego gospodarza. Chyba nie było jeszcze takiego gospodarza, który zaprosił na taką ucztę. To jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechmądry, wszechobecny, stwórca wszechświata, który chce, abyś ty miał z nim społeczność. Na co dzień. który chce z tobą rozmawiać, który chce, abyś ty go słuchał, który chce usłyszeć twoje prośby, twoje słowa, twoje uwielbienia. On to pragnie mieć. To jest wielki gospodarz. To jest coś niesamowitego. Ja jestem pewien, że nikt z nas nawet nie wyobraża sobie tego dnia, kiedy spotkamy naszego Boga twarzą twarz. I nie powiemy: cześć, tato. Nie? Padniemy na kolana i powiemy: o Panie Boże, jak mogłem tu się znaleźć? Jakim cudem tutaj się znajduję? Ty jesteś wielki! Widzimy w Biblii, kiedy ludzie spotkali nawet tylko anioła. Myślę, że to jest jakiś, to jest Bóg. I padli, Jan padł na kolana. Ani mówi: nie, nie, nie. Jestem tylko sługą. Co będzie, kiedy spotkamy Boga? To jest wielki, wielki, to jest wybitny gospodarz. On wydał wielką ucztę. A ta uczta jest wielka też ze względu na wyśmienite menu. Nie? To nie jest byle jakie menu. To jest takie menu, ale żadna knajpa w Toruniu nie ma takiego menu. Menu. Jestem w Polsce, muszę mówić po francusku. Menu. A ciągle się pisze menu. A muszę menu. Nie wiem. Nie jest proste. To jest wyśmienite menu. Wiecie co? Ja jestem prostym człowiekiem, lubię stek i ziemniaki, nie? Bywają takie menu, gdzie otwierasz i nic nie rozumiesz. To są jakieś skomplikowane nazwy dania. Tak naprawdę mogą być bardzo proste, ale wiesz, mają inne nazwy, żeby wyglądało to, że to jest jakieś tam francuskie coś tam i zapłacisz o wiele więcej niż za steki, za ziemniaki, ale to jest tak, wiesz, zrobione, żebyś myślał, że to jest coś z kosmosu i nie wiesz, co to jest. Nie rozumiesz tego, wiesz co? Tak nie jest u Boga. Bóg mówi prostym językiem. On przygotował dla grzesznika coś niesamowitego, ale coś, co każdy może rozumieć. Przebaczenie grzechów. Czy ktoś tego nie rozumie? Jak będziesz kiedyś czytał jakąś książkę tych religii wschodnich, tam jest tyle głupich i skomplikowanych wyrazów, i nie do końca wiesz, o co chodzi, ale szatan myśli, szatan jest przekonany, że jeżeli to będzie bardzo skomplikowane, bardzo zawiły, to każdy będzie pragnął tego, bo mało kto to rozumie, a jak ty udajesz, że rozumiesz, to jesteś, wiesz, taki mądry. Ale Bóg mówi prostym językiem. Jest w Chrystusie taka prostota. Bóg daje przebaczenie grzechów. Bóg przygotowuje dla nas coś wspaniałego w niebie. Pismo Święte mówi, że mamy wszelkie błogosławieństwa duchowe już w niebie.
Amen.
Wszelkie błogosławieństwa duchowe. To jest taki menu. Wszelkie błogosławieństwa duchowe. Pokój z Bogiem. Kto nie pragnie takiego pokoju, takiego spokoju w życiu? Bóg już to przygotował dla nas. Pojednanie z Bogiem. Życie wieczne z Bogiem na wieki wieków. Czego nie można lubić z tego menu? Bywa tak, że ja idę do nowej restauracji, a potem żałuję, bo otwieram menu i nie znajduję niczego, co będę chciał zamówić. Nie wiem, czy nawet bym chciał za darmo, ale zapłacić za to i nie wiem, co to jest, albo nie wygląda zbyt ciekawie. Co jest z tego menu, czego nie można lubić? Życzę z Bogiem na wieki wieków i jeszcze teraz za życia życzę z Bogiem na co dzień. Taki pokój z Bogiem. Dla wielu, i to nie jest żadna krytyka, tylko to jest takie przypomnienie. Dla wielu, żeby wstać w niedzielę przed, nie wiem, 8 i nie mieć kaca i jeszcze chcieć przyjść na nabożeństwo? Nie spodziewało się tego chyba kilka lat temu. Ale dzisiaj my stajemy rano w niedzielę i oczywiście czasami są problemy, nie możemy znaleźć ciuchu po przeprowadzki czy coś tam i nie wiemy, gdzie coś jest, albo gdzie jest Biblia, albo dzieci marudzą, albo jakiś problem jest, ale mimo wszystko przyjdziemy tu i mówimy, warto było przyjść. Nie pamiętam takiej niedzieli we swoich ponad 50 lat, że żałowałem, że byłem na nabożeństwie w niedzielę. To jest taki menu, gdzie wszystko jest dobre. Bywa tak, że ja biorę menu i znajduję jedną pozycję, która mi się podoba. Ja jestem takim człowiekiem, jak ja znajduję coś dobrego, nie zmieniam. A tak dzisiaj są brownie tam. Wszyscy wiedzą. To jest podstawa, to jest standard. Jeżeli nie jest zepsuty, nie naprawiaj tego. Zostaw to i tak, jak jest. Znajduję jedną pozycję w menu i mówię, dobra. I zapytam moją żonę, idziemy do restauracji, zazwyczaj zamawiam to samo za każdym razem w tej restauracji. Czasem, bo nie ma niczego innego dobrego dla mnie, ale wiesz co, u Boga wszystko jest dobre. Wszystko jest dobre. Wszystkie Jego drogi są dobre. Wszystkie Jego decyzje są dobre. Wszystko, co On przygotowywał dla nas, jest dobre i jest dla naszego dobra. Nie wszystko nam się podoba zawsze na początku, ale uwierz mi, wszystko jest dobre. On jest dobrym ojcem. Jaki ojciec, jeśli dziecko poprosi o rybę, da mu skorpiona na przykład, nie? A prosi o chleb, da mu kamień. Nie! Tym bardziej nasz Bóg jest dobrym ojcem. Ta uczta jest wielka ze względu na wyśmienite menu. I po trzecie, wielkie ta uczta jest ze względu na na wspaniałe zaproszenie. Czy zauważyłeś, kogo on zaprosił? Czytamy tutaj, że on zaprosił kogo? Wielu! Wielu! Słuchaj, jeżeli jesteś normalnym człowiekiem, to powinieneś się cieszyć. Bo prawdopodobnie nie ma wśród nas żadnego wybitnego człowieka, którego gdyby była jakaś uczta na wybrane osoby, zostałby wybrany albo zaproszony. Bo kiedy te osoby ważne w naszym mieście mają ucztę, czy ciebie zapraszają? A kiedy prezydent miasta zaprosi ciebie na jakąś ucztę? Mnie nie zaprosił ostatnio. Ale kiedy on zaprasza, ten gospodarz, on zaprosił wielu. Wiesz, co to znaczy? Że najprawdopodobniej ciebie zaprasza. To jest wspaniałe zaproszenie, kiedy to zaproszenie zawiera ciebie. Prawda? Jeżeli on zaprasza kogoś innego, to nie jest aż tak wspaniałe zaproszenie. Może mieć żal do tego Pana, dlaczego mnie nie zaprosił. Ale on zaprosił wielu. Pismo Święte mówi tak, Izajasz 55 rozdział, Izajasz 55. Pierwszy werset. O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód.
Amen.
O, wszyscy spragnieni. On nie mówi, wszyscy spragnieni, którzy macie pieniądze.
Tak.
Nawet tutaj on mówi dalej, czytajmy dalej. Dalej. I wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie. Jeszcze lepiej. Nie tylko nie mówi do tych, którzy mają, mówi nawet do tych, którzy nie mają pieniędzy. Mówi, przyjdźcie. Tak? Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, Ewangelii Jana 7 rozdział, werset 37, Jan 7:37. A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdź do mnie i pije. Jaki warunek? Tylko trzeba pragnąć. On mówi, jeśli ktoś jest dobry, jeśli ktoś jest bogaty, wykształcony, jeśli ktoś ma białą skórę, ciemną skórę, nie. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie i pije. To jest wiele wspaniałe zaproszenie. Zaproszenie dla wielu. I to jest wspaniałe zaproszenie, bo on mówi, chodźcie. Chodźcie. A to, co, nie potrafisz przyjść? On nie mówi, bądźcie bardzo wykształceni, uczcie się. On nie mówi, róbcie coś wielkiego, tylko mówi, chodźcie. Tylko chodź. Tylko przyjdź do mnie. Niech przyjdzie do mnie i pije, mówi Jezus. Nic więcej nie mówi. On nie mówi, bądźcie religijni. On nie mówi nawet, oczyśćcie się, tylko przyjdź. To jest wspaniałe zaproszenie. Szczególnie, jeśli nie jesteś czysty i nie jesteś religijny i nie jesteś wybitnym gościem, tylko normalnym, grzesznym człowiekiem, a on mówi, chodźcie. I jest ta uczta jest wielka ze względu na wyjątkową cenę. Werset Łukasz 14, nasz tekst, 17 werset. A gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym, chodźcie, bo już wszystko gotowe. Wszystko jest gotowe. To jest wyjątkowa cena. Kiedy ja otwieram menu, tak jak ty otwierasz menu, jestem pewien, na co patrzysz od samego początku? Na ceny. I nieraz otworzyłem, zamknąłem i wyszedłem. Nie stać mnie na taką restaurację. Papa! Moja żona, o Józefie, jest mi wstyd. No dobra, nie będę tyle płacił. Trudno. Wyjątkowa cena. Tu wszystko jest gotowe. Nie tylko jest wszystko dobre, ale wszystko jest gotowe. Sam Bóg się wcielił. Sam Bóg stał się człowiekiem. Wydał samego siebie za nas. Nie? Wycierpiał krzyż. wylał krew, wykupił nas, na krzyżu powiedział, wykonało się bez Twojej i mojej pomocy. On wszystko zrobił. Wstał z martwych. Od A do Z On wszystko zrobił dla Ciebie i dla mnie. Wszystko jest gotowe. To jest wyjątkowa sytuacja. Bo nie ma takiej religii na świecie. Nie ma żadnej religii na świecie, która ma coś takiego, jak ofiaruje Jezus Chrystus. Wszystkie religie mają pewną cenę za zbawienie. Musisz robić tak, albo nie robić tak, albo tyle dawać, albo tyle pościć, albo tyle robić. Zawsze jest jakiś koszt. Ja mam na Ciebie dobrą nowinę. Koszt już podniósł Jezus Chrystus. On wycierpiał krzyż i On, kiedy był na krzyżu, powiedział, wykonało się i nikt Mu nie pomagał. Sam zrobił wszystko. To jest wielka uczta. Wielka uczta. Ale to nie jest wszystko w tym, bo ja mówiłem przed chwilą, czego można nie lubić z tego wszystkiego, ale nasz tekst mówi nam tak, 18 werset, a oni, czyli ci zaproszeni, zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział, kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Jak długo można obejrzeć pole, prawda?
Zależy jak długi.
To kupił bez obejrzenia, czy co? Nie wiem. Proszę Cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Zobacz, jak mienie człowieka mogą przeszkadzać mu w tym, żeby nie przyjąć zaproszenia, albo żeby lekceważyć takie wielkie, takie wspaniałe zaproszenie. Nie mam czasu, bo muszę zajmować się swoją działką. Muszę malować mieszkanie. Muszę coś zrobić. Muszę coś kupić. Nie mam czasu teraz. I tak w kółko. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Daj spokój. Mamy teraz więcej luksusów, więcej gadżetów, które nam czas oszczędzają i mamy coraz mniej czasu. Bo coraz więcej czasu spędzamy, żeby szukać nowych gadżetów. Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł. Co ty powiesz Bogu pewnego dnia, kiedy On cię zapyta, czemu nie przyjąłeś mojego zaproszenia, albo miałem pole, musiałem obejrzeć. Taka wymówka będzie brzmiała bardzo głupio w dniu sądu. Drugi powiedział, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Co, kupił 5 par wołów i nie wiedział, czy się nadadzą do pracy? Nie wierzę, ale być może. Praca! Nie? Obowiązki! Nie, ja nie mam czasu. Muszę sprzątać mieszkanie, muszę malować dom, muszę do pracy. Nie mam czasu, bo jestem zabiegany pracą. Nie mam czasu! Bóg ofiaruje Ci życie wieczne z Nim i nie masz czasu? A może inaczej? Może ty uważasz, że tą pracą swoją zasłużysz sobie na życie wieczne? A Bóg takiego pracownika, takiego pracowitego człowieka nie potępiłby na wieki wieków. Bo ja jestem pracowity, ja jestem uczciwy, ja pracuję non-stop. Moja rodzina ma wszystko, czego potrzebuje. Bóg mnie nie potępiłby, bo ja jestem pracowity. Pismo Święte mówi nam tak. To jest list do Rzymian, 4 rozdział. I to jest jeden z największych problemów człowieka. Rzymian 4:4. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Może to brzmi dziwnie, ale Bóg nie daje zbawienia nikomu, który uważa, że zasługuje na to. Bo nie zasługujesz na to. Gdybyś mógł zasłużyć na to, Jezus by nigdy nie umarł na krzyżu. Po co miał umrzeć na krzyżu, jeśli ty zasługujesz na życie wieczne? To byłoby bez sensu. On umarł na krzyżu, bo zasługujemy na potępienie, na karę. Jesteśmy grzeszni. Ale człowiek w swojej pysze uważa, że on akurat zasługuje. Bóg takiego nie mógłby potępić. Ja się nie nadaję do piekła. I tak dalej mówią ludzie. Czemu? Uważają, że ich pracowitość, ich zasługi zapewnią im zbawienie. Nic takiego. Trzeci powiedział... Łukasz 14:20. Jeśli inny powiedział, pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. I każdy facet to rozumie. Chciałbym, mówisz mi, ale moja żona nie pozwala. Daj spokój. Miej kręgosłup. Nie mogę. Ciekawe, czy jesteś tak posłuszny żonie cały czas. Kiedy idziesz z chłopakami, kiedy z facetami, kiedy idziesz do tego na mecz i tak dalej. I kupujesz gadżety, na które żona nie pozwala, albo nie zgadza, że i ty kupujesz. Widzisz, człowiek jest pełny wymówek, kiedy chce. Ale jest niekonsekwentny, jest nieszczery. A ta naprawdę rodzina niestety gra dużą rolę w tym wszystkim. Ile osób ze względu na rodzinę nie przyjmuje zaproszenie od Boga? Nie, bo moja żona, nie, bo mój mąż, nie, bo moi rodzice, nie, bo moja babcia. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, znany fragment, ale przypominam, bo jesteśmy zapominalscy wszyscy. Mateusz 10 rozdział, werset 37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jeśli jesteś ojcem lub matką, uważaj, żebyś nie wymagał, żeby twoje dziecko kochało ciebie bardziej niż Boga. Wiele razy przychodzi moment, kiedy człowiek musi wybrać pomiędzy Bogiem a rodziną. Pomiędzy Bogiem a rodzicami. Pomiędzy Bogiem a żoną, mężem. Fajnie by było, gdyby zawsze małżeństwa razem się nawróciły, ale tak nie zawsze. Nie pozwól, żeby ktokolwiek z rodziny ci przeszkadzał, żebyś nie przyjął tego zaproszenia. Bo żadna wymówka nie zadziała w dniu sądu. Słuchaj, Bóg wszystko wie. Nie ma dla Boga nowych wymówek. Bóg nie powie, a wiesz co, o tym akurat zapomniałem. Ty masz rację, jesteś usprawiedliwiony, nie musiałeś przyjąć, ale ty możesz przejść, wejść tutaj do mojego domu. Każdy z nich lekceważył zaproszenie Boga. Jezus powiedział coś takiego w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział. Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, werset 34. Łukasz 13, 34. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. On nie mówi, nie mogliście. Nie było czasu. Nie mieliście pieniędzy. Ktoś wam przeszkadzał. Nie. Nie chcieliście. Kupiłeś pole i nie możesz? Czy kupiłeś pole i ci się nie chce? Kupiłeś 5 par wołów i nie możesz? Czy kupiłeś 5 par wołów i ci się nie chce? Pojąłeś żony i nie możesz? Czy ci się nie chce? Nie chcieliście. Lekceważyli zaproszenie Boga. Bali się bardziej ludzi. Ale Pismo Święte mówi, że bojaźliwi też znajdą się w jeziorze ognia. Bojaźliwi, wyobraź sobie. Ten, który się boi krytyki. Ten, który się boi plotek. Ten, który się boi tego, że sąsiad coś będzie mówił na jego temat. Jakby nie mówił na twój temat teraz? Co? Sąsiedzi tylko obgadują tych, którzy opuszczają religię swoich rodziców? Obgadują każdego, tak jak ty obgadujesz każdego. Co z tego, że powiedzą coś na twój temat? Już mówią na twój temat. Niech mówią coś dobrego wreszcie. O, ten człowiek wierzy, że Pismo Święte ma rację. Dobra krytyka. Nasz tekst mówi nam w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza o wielkoduszności tego gospodarza, bo zobaczcie. 21 werset. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się. Nic dziwnego. I powiedział do swego sługi: wyjdź szybko na ulicę i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Wprowadź tu jeszcze innych. Tamci nie chcieli, to szukaj innych. On nie musiał. Przecież ani pierwsi, ani drudzy nie mieli nic dla niego. To było jego po prostu dobre serce, że chciał z nimi mieć ucztę. I kiedy pierwsi nie chcieli, mógł powiedzieć, no dobra, to ja mam swoich aniołów i starczy mi. Są mi posłuszni cały czas. Od momentu upadku tego Lucyfera wszyscy aniołowie są posłuszni. Na mój rozkaz nie narzekają. Chwalą mnie jak należy cały czas. Po co mi inni? A mimo to, chociaż tamci odrzucili go, jeszcze chciał innych. List do Rzymian, 11 rozdział. List do Rzymian. Jedenasty rozdział, werset 27, a nie, werset 30, 11:30. Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary. Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Tu jest mowa o narodzie Izraela. Bóg zaprosił wielu z narodu Izraela, a nie chcieli. I co Bóg zrobił? Mógł powiedzieć, no dobra, to ja już nikogo. Ale on się zwrócił do pogan. Do ciebie. Nie dlatego, że byłeś lepszy od Żydów. Ty nie znałeś Boga. Przynajmniej twoje przodkowie nie znali Boga. Przeczytaj historię. Twoje przodkowie nie byli zawsze chrześcijanami. Niestety nawet do dzisiaj nie są do końca chrześcijanami. Twoja rodzina. Dużo jest niechrześcijańskich zwyczajów. Ale nasi przodkowie, co oni robili? Czego nie robili? Oddawali cześć bożkom grzybom. Tak. Paniali się przy drzwiach, przy drzewach. Przed drzewami, gdzie grzyby i oddawali cześć grzybom. Nie tego zbierali. Oddawali cześć różnym bożkom. No nie byli lepsi od Żydów. Przynajmniej od czasu Abrahama Żydzi znali prawdziwego Boga. I mieli nauczać całego świata o tym prawdziwym Bogu. A nasi przodkowie? Moi przodkowie? Nie byli lepsi od Żydów, ani od twoich. Byliśmy poganami. Efezjan, drugi rozdział. Jedenasty werset. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele. A co myślisz? On mówi do kogoś innego? Mów do ciebie i do mnie. Poganami byliśmy, zwani nieobrzezaniem przez tych, którzy zwano obrzezaniem, dokonanym ręką na ciele. Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcym względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Powiem tak, gdyby nie naród Izraela, nie byłoby tego. I to nie jest żart. To nie jest przesada. Bóg powierzył im swoje słowo. Przecież Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon, Izajasz, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł, Piotr. Kim oni byli? Oni byli Żydami. Oczywiście znali Boga i uznali Jezusa Chrystusa, ale dzięki im mamy Słowo Boże. Wielkoduszność gospodarza, że On nad nami się zlitował, nad Tobą, nade mną. Ale jeszcze nasz tekst. To, co mnie najbardziej w tym tygodniu dotknęło z tego fragmentu, znajduje się w wersecie 22. To był mój wstęp. 22 werset. I powiedział sługa: Panie, stało się, jak rozkazałaś. A jeszcze jest miejsce. Stało się, jak rozkazałeś. Pytanie. Jak to się stało, że stało się, jak on rozkazał? Samo? Po prostu stało się? Kiedy sługa powiedział, stało się, jak rozkazałeś, rozumiemy. Ten sługa posłuchał. Amen. On wyszedł szybko na ulicę i za łuki miasta i wprowadził ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Stało się, bo ktoś posłuchał. Stało się, bo ktoś był posłuszny. Stało się, bo ktoś był posłuszny rozkazowi. Ktoś nie zbuntował się. Ktoś powiedział, on do mnie mówi. Ktoś zamiast powiedzieć, nie, powiedział, oto ja. Wyślij mnie. Nie? Ale to, co najbardziej, to jest na końcu. A jeszcze jest miejsce.
Amen.
Jeszcze jest miejsce. Niestety są jeszcze puste krzesła. Mam nadzieję, że już za tydzień, za dwa będziemy musieli jeszcze wziąć te nowe krzesła i tutaj Amen. Umieścić. Jeszcze jest miejsce. Dzięki Bogu jeszcze jest miejsce. To nie jest ekskluzywny klub dla 144 tysięcy osób na przykład.
Tak. Amen.
Nie mówimy, o już, nie, już nie ma miejsc. Sorry, ale za późno. Liczba już skompletowała, już nie ma miejsc wolnych. Nie, jeszcze jest miejsce. To mówi mi kilka rzeczy. Ten sługa nie był leniwy. Jeśli nie wiesz, co Bóg myśli na temat lenistwa, to przeczytaj właśnie tą księgę przysłów.
Amen.
Lenistwo. No, nie mam siły, mi się nie chce, nie mogę, nie. Ten sługa nie był leniwy. Kiedy on powiedział, stało się, potem nie powiedział, teraz ja cię mogę odpocząć. Nie. Stało się, ale jeszcze jest miejsce. On nie był leniwy. On nie szukał ten wymówki, żeby już odpocząć. Nie musiał powiedzieć, jeszcze jest miejsce, prawda? Mógł powiedzieć, stało się, idę do domu. Stało się, teraz gdzie mam usiąść, gdzie jest moje zaszczytne miejsce, bo ja jestem sługą posłusznym. Nie, stało się, ale jeszcze jest miejsce. Wydaje mi się, że ten sługa zrozumiał, że te brakujące miejsca trzeba uzupełnić. I powiedział, o, jeszcze jest miejsce. Nie był pesymistą. Mógł powiedzieć, stało się, ale jak widać, nie wszyscy przyszli, bo, no wiesz, ludziom się nie chce, no po co, już mam dosyć, jestem zmęczony, już nikt nie przyjdzie, zaprosiłem wielu, ale już nie ma chętnych. Nie, on powiedział, stało się, ale jeszcze jest miejsce. Czy my mamy też taką postawę? Bo możemy powiedzieć, dzięki Bogu, stało się, prawda?
Amen.
Dzięki Bogu, jeśli nie wiesz, jakie to jest błogosławieństwo, ja ci pokażę zdjęcia ze pierwszych spotkań, które mieliśmy w tym Toruniu. I zobaczysz, jakie wielkie dzieło Bóg uczynił.
Amen.
Stało się. Ale co? Jeszcze jest miejsce. Ten sługa nie był pesymistą. Piotr, tak jak ty i tak jak ja, był czasami pesymistą. Łukasz 5 rozdział. Łukasz 5 rozdział. Czwarty werset. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu powiedział, mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Nie oszukujmy się. Żartujesz? Przez całą noc. A na twoje słowo zarzucę nie sieci, tylko sieć. Dobra. Wyjdę i rozdam jedną lotkę i zobaczę, że nikt nie chce. Będę stał i jak ktoś zapyta, to coś powiem, nie? Ale raczej nie. Ten lud jest twardy, moja rodzina nie chce, moi koledzy nie chcą, nikt nie chce. Kiedy Bóg zbawił mnie, to już był ostatni. Nie bądź pesymistą, jak ten słucha powiedział, Panie! Jeszcze jest miejsce. Nie był pesymistą. Nie miał dość tych niedoskonałych. Bo pamiętajcie, kogo on wprowadził, nie? Ślepych, ułomnych i tak dalej. Jak to jest? Ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Nie najlepsi, wiesz, goście na uczcie, prawda? Bo mają potrzeby, przeszkadzają, mają humory, mają problemy i tak dalej. A takich Bóg chce zbawić, tak, bo wiedzą, amen, że są chorzy.
Tak, amen.
I nie powiedział, stało się, jeszcze jest miejsce, ale proszę, wyślij mnie do tych bogatych. Wyślij mnie do tej dzielnicy, gdzie mieszkają normalni ludzie. Wyślij do mnie kogoś normalnego. Bo nie chcę już tamtych. Niewielu mądrych. Pismo Święte mówi, prawda? Nie miał dość tych doskonałych. Mam na myśli, że ten fragment mówi nam, że zaproszenie jest nadal aktualne.
Amen.
Zaprosił wielu i mówi jeszcze do tego człowieka. Mówił tak, wyjdź na drogi i między opłotki i przymusza do wejścia. Jeszcze jest aktualne zaproszenie, jeszcze jest miejsce, to Pan Bóg jeszcze chce zbawić ludzi. I mówi nawet przymusza ich. Jest miejsce nawet dla ciebie jeszcze. Nie jesteś zbyt zły, nie jest za późno i nie usłyszysz, sorry, brak miejsc, jest miejsce dla ciebie. Możesz dzisiaj zawołać do Boga i przyjąć Jego zbawienie i dar zbawienia z łaski przez wiarę, bo jeszcze jest miejsce. Nie jest za późno. Póki żyjesz, nie jest za późno.
Amen.
Ale kiedy umrzesz, koniec,
tak jest,
okazji. Dzisiaj, teraz jest czas. Teraz jest ten dzień.
Tak.
Jutro nie wiadomo. Jest miejsce dla twojej rodziny.
Amen.
Jeszcze, ja wiem, czasami myślimy, nie. Uwierz mi, próbowałem, ile razy, bracie? Próbowałem, próbuję cały, ale nie. Ty nie znasz moich rodziców, mówisz. Dzisiaj słyszeliśmy o Saulu, starcu. Wyobraź sobie, co ludzie myśleli. Wiemy, co było, kiedy on przyszedł do Jerozolimy, wszyscy bali się go. Nie, nie, tego nie wiemy. To Bóg jego nie zbawi na pewno. On jest szpiegiem, chce nas zabić. Nie wierzyli, że Paweł nawrócił się. Jest miejsce dla twojej rodziny, dla twoich sąsiadów, dla znajomych, dla przyjaciół. Jest miejsce. Jest miejsce dla przechodzących. Dlatego rozdajemy ulotki.
Amen.
Kawałki papieru, tak, to rozdajemy. Niszczymy, do widzenia z Bogiem, niszczymy lasy i nawet nie przepraszamy za to. Rozdajemy ulotki, żeby ludzie czytali Ewangelię i słyszeli Słowo Boże. Jest miejsce dla przejeżdżających. Dlatego chcę znaleźć jeszcze drugi billboard dla przejeżdżających, bo jeszcze jest miejsce. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jeszcze brakuje słów, nie? Ktoś wie? Wszelkiemu stworzeniu. Wszelkiemu stworzeniu. Jeszcze jest miejsce na jeszcze jedno stworzenie Boże. Jeszcze jest miejsce. I wola, już na końcu, wola tego gospodarza jest w wersecie 23. Wtedy Pan powiedział do sługi, wyjdź na drogi między płotki i przymuszę do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Wydaje się, że Pan Bóg lubi pełne domy. On chce, żeby jego dom był zapełniony. Pojednanych grzeszników, uratowanych dusz, oczyszczonych grzeszników. Bóg chce, żeby jego dom był zapełniony i jeszcze jest miejsce. Nie do wiary, ale nie ma tam, wiesz, takiej liczby o... Już. Sorry. Będzie czas, kiedy Bóg powie, już, koniec. Ale nie dlatego, że Bóg nie chce. Czytamy, że On chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, że On nie pragnie śmierci bezbożnego. Bo Bóg chce. Jeszcze jest miejsce. On chce, żeby jego dom był zapełniony. Jaką mamy my postawę? Tak jak ten sługa? Stało się, Panie? A jeszcze jest miejsce? Co mówimy, Panie? To jest Polska. To jest moja rodzina. Ty nie wiesz. Ty nie wiesz, co się dzieje. On wie. A Ewangelia jest czym? Mocą Boga ku zbawieniu. Więc co mamy robić? Mamy wyjść, mamy wprowadzić, nawet przymuszać, tak. Przymuszaj swoje dzieci, żeby przyszły do kościoła. Dopóki są pod twoim dachem, jeśli trzeba, to przymuszaj. Mnie nie zapytali, czy ja chcę i nie żałuję. Jeśli musisz, to zapraszaj swoje rodziny, swoich znajomych i powiedz, że później pójdziesz z nimi do restauracji, gdzie jest menu, który jest, wiesz, niezrozumiałe, ale coś dla coś, nie? Mała cena, żeby ktoś usłyszał Ewangelii. Amen?